środę, 8 października z paryskiego studia RFI. Witają Państwa bardzo serdecznie Anna Bernhardt przy mikrofonie oraz Grażyna Uber w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Giełdy światowe kontynuują huśtawkę. Tendencja jest głównie w dół, pomimo że 9 największych banków centralnych na świecie obniżyło swe stopy procentowe. Nicolas Sarkozy proponuje wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa w Europie. Ustalić je ma specjalny szczyt. Pierwsze szczegóły prezydent francuski omówił już podczas spotkania z prezydentem Miedwiedziewem, który przybył do Francji na konferencję zorganizowaną przez Instytut Spraw Międzynarodowych. Wojska rosyjskie oficjalnie opuściły strefę buforową przy Abchazji i Osetii Południowej. Informację potwierdziła Gruzja. W ubiegłonocnej debacie telewizyjnej dwóch kandydatów na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych dominował kryzys ekonomiczny, a także sprawy międzynarodowe. Ani Obama, ani McCain nie zostali uznani przez telewidzów za zdecydowanego zwycięzcę w tym pojedynku. Laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii zostali trzej naukowcy pracujący na uczelniach amerykańskich: Osamu Shimomura, Roger Chalfi i Martin Sen, którzy odkryli białko fluorescencyjne. Zanim przejdziemy do rozwinięcia tytułów, rzućmy okiem na program naszej audycji. Po dzienniku, który przygotowałam z Anną Rzeczycką, przegląd prasy pióra Piotra Błońskiego i Piotra Rosochowicza oraz wiadomości europejskie dzisiaj na temat plagi otyłości. W dalszej części programu nowości muzyki klasycznej kolejnego Piotra Kamińskiego. I kronika teatralna Agnieszki Kumor, rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej, magazyn literacki i Krzysztofa Rutkowskiego i na zakończenie programu kolejny odcinek serialu Mission Paris. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu pełnego wydania dziennika. Giełdy kontynuują swoją huśtawkę. Po wczorajszej degrengoladzie na Wall Street, gdzie kurs zamknięcia Dow Jones wyniósł minus 5,11%, a Nasdaq minus 5,80%, w nocy naszego czasu giełda w Tokio dokonała bezprecedensowego nurka minus 9,38%. Gwałtowny spadek rzędu 3 do 5,5% przeżyły też inne giełdy dalekowschodnie, a w Dżakarcie wstrzymano nawet notowania po spadku o 10%. W następnych godzinach jeszcze gorszy los spotkał giełdy moskiewskie. Notowania MiCEK wstrzymano do jutra, gdy po zaledwie 35 minutach od otwarcia indeks stracił 14,35%. Podobną tendencję można było zaobserwować zaraz po otwarciu giełd europejskich. Od minus 3 w Londynie, po 4,85 w Paryżu i 5 we Frankfurcie. Tylko giełda warszawska zaczęła dzionek względnie obronną ręką ze spadkiem około 3,5%. Koło południa w Europie tendencja się odwróciła i wskaźniki zaczęły nadrabiać poranne straty, ale po południu znowu dały nurka w dół. W międzyczasie podano kilka komunikatów. Prezydent Sarkozy zapowiedział, że Unia Europejska pracuje nad wspólną, skoordynowaną odpowiedzią na kryzys finansowy, a projekt ten zostanie przedstawiony w najbliższym czasie. Tylko skoordynowana akcja centralnych banków i rządów pozwoli zapobiec kolejnym kryzysom i zabezpieczyć gospodarkę światową, uważa prezydent Francji, który przewodzi w tym półroczu Unii Europejskiej. Wcześniej brytyjski rząd zapowiedział, że przeprowadzi częściową nacjonalizację najważniejszych banków, aby przywrócić stabilność systemu finansowego. Większość państw w Europie podjęła decyzję o zagwarantowaniu swym obywatelom oszczędności ulokowanych w bankach. Kolejny komunikat wystosował Centralny Bank Europejski, informując o obniżeniu stóp procentowych do 3,75%. Podobne decyzje podjęły centralne banki Kanady, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Szwajcarii, a także Amerykańska Rezerwa Federalna i Chiny. Na te wiadomości po kolei reagowały giełdy, których wskaźniki skaczą nadal w górę i w dół, a głównie właśnie w dół, jak na przykład zamykająca się w tej chwili giełda w Londynie. Prezydent Sarkozy, który pojechał do Evian na forum dotyczące przyszłości naszej planety. Forum zorganizowane przez Francuski Instytut Spraw Międzynarodowych spotkał się tam również zaproszonym na tę konferencję prezydentem Miedwiediewym. O czym rozmawiano, zdradza Anna Rzeczycka.
Nicolas Sarkozy przyłączył się w Evian do propozycji swego rosyjskiego odpowiednika, proponującego nowy pakt bezpieczeństwa od Vancouveru po Władywostok.
J'ai entendu le président Medvedev présenter ses idées pour un nouveau pacte de sécurité. Ton expression c'était de Vancouver à Vladivostok. Eh bien, je veux lui dire que nous sommes prêts à en discuter.
Dlaczego nie moglibyśmy wspólnie przemyśleć na nowo systemu bezpieczeństwa na naszym kontynencie? Zapytał francuski prezydent w obecności Dmitrija Miedwiediewa.
Alors pourquoi ne pas remettre à plat tous ensemble, institutions et pays concernés, tout ce qui concerne la sécurité de notre continent?
Zainteresowane kraje i instytucje mogą to zrobić w ramach OBWE, jedynego organu gromadzącego na równej stopie wszystkich protagonistów paneuropejskiego bezpieczeństwa. W dalszym ciągu swego wywodu Nicolas Sarkozy zaproponował zwołanie nadzwyczajnego szczytu tej organizacji w końcu 2009 roku. Zaapelował także o odbudowanie zaufania między Rosją a Unią Europejską, które zostało poważnie naruszone przez kryzys gruziński. Sarkozy podkreślił, że ewakuacja wojsk rosyjskich z Gruzji, zapowiedziana parę chwil wcześniej przez Miedwiediewa na środę przed północą, jest krokiem we właściwym kierunku i oświadczył, że warunkiem ambitnego partnerstwa strategicznego jest przywrócenie pełnego zaufania i wznowienie dialogu. Francuski prezydent wyraźnie też poparł ideę Moskwy, by debata na temat Kaukazu, która rozpoczyna się za tydzień w Genewie, objęła wszystkich zainteresowanych partnerów, w tym także Abchazów i mieszkańców Osetii Południowej. Rosja uważa, że bez nich dyskusje w Szwajcarii na szczeblu ekspertów zapowiedziane na 15 października nie będą miały najmniejszej szansy powodzenia. Prezydent Rosji, który zabrał głos przed szefem francuskiego państwa, skrytykował ze swej strony jednostronny plan bezpieczeństwa międzynarodowego opierający się na potędze wojskowej Stanów Zjednoczonych i potępił, wymieniając je w nieładzie, instalacji amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Czechach i Polsce oraz niepodległość Kosowa. Wyraził też niezadowolenie z postępującego procesu rozszerzania NATO. Wzdłuż rosyjskich granic instalowane są bazy wojskowe, powiedział. Na serio mówi się o przyjęciu Ukrainy i Gruzji do NATO. W Europie rysują się w ten sposób nowe linie podziału. Agencje prasowe podkreślają, że udział Miedwiediewa i Sarkoziego w konferencji w Evian jest oznaką odprężenia stosunków rosyjsko-europejskich w 2 miesiące po konflikcie gruzińskim. Pałac Elizejski potwierdził udział francuskiego szefa państwa w spotkaniu zorganizowanym przez IFRI dopiero we wtorek. Chciał bowiem być pewny, że Rosja rzeczywiście rozpocznie ewakuację swych wojsk z separatystycznych regionów Gruzji, Osetii Południowej i Abchazji.
Dodajmy, że wojska rosyjskie już wycofały się ze strefy buforowej przy Abchazji i Osetii Południowej. Informację potwierdził gruziński minister spraw wewnętrznych. Druga i przedostatnia, blisko dwugodzinna debata telewizyjna obu kandydatów w amerykańskich wyborach prezydenckich nie przyniosła ani rewelacji, ani gruntownych zmian w sondażach wśród telewidzów. Tym razem Baracka Obamę i Johna McCaina posadzono na wysokich taboretach, aby odpowiadali w zasadzie na pytania wyborców sprowadzonych do studia wyłożonego oślepiająco czerwonym dywanem. Głównym tematem był kryzys ekonomiczny i środki zaradcze. John McCain liczył na odrobienie swego spóźnienia w sondażach dzięki propozycji wykupienia przez państwo pożyczek na domy od tych, którzy nie są w stanie spłacać kredytu, tak by uchronić ich od eksmisji. Nie umiał jednak tej propozycji przedstawić w sposób klarowny. Zaraz po debacie jego sztab musiał opublikować stosowne wyjaśnienia. Chodzi właściwie o rekonwersję tych kredytów, do czego użyto by około 300 miliardów dolarów z tak zwanego funduszu Paulsona. Obama ze swej strony wyraził preferencję dla ulg podatkowych dla klas średnich. W dziedzinie polityki zagranicznej kandydaci odpowiadali m.in. na pytanie, czy Rosja jest imperium zła. Choć wcześniej obaj potępili rosyjską interwencję w Gruzji, na to pytanie nie odpowiedzieli wprost. Obama stwierdził, że oni, Rosjanie, źle czynią. To już nie jest stary Związek Sowiecki, ale oni ciągle mają nacjonalistyczne odruchy, które są bardzo niebezpieczne. McCain z kolei powiedział, być może, jeśli powiem tak, to znaczy, że jesteśmy sztywni i wracamy do zimnej wojny. Jeśli powiem nie, to znaczy, że nie dostrzegamy ich Rosjan zachowania. Według CNN przed debatą 60% telewidzów miało dobrą opinię o Obamie, po debacie 64%. Natomiast wizerunek McCaina nie zmienił się po tej debacie. 51% opinii pozytywnych, 46% negatywnych. W kwestiach ekonomicznych reakcji na kryzys finansowy oraz walki z terroryzmem telewidzowie wyżej ocenili kandydata demokratów. I jeszcze kilka informacji w większym skrócie. Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali trzej naukowcy pracujący na uczelniach amerykańskich. Osamu Shimomura, Roger Chalfi i Martin Sen. Królewska Szwedzka Akademia Nauk wyróżniła ich za odkrycie zielonego białka fluorescencyjnego, zwanego w skrócie od angielskiej nazwy GFP, które stało się jednym z podstawowych narzędzi badawczych w biologii. Premier Polski Donald Tusk rozpoczął w środę mini turnę europejskie. Najpierw udał się do Hiszpanii, gdzie m.in. przewidziano podpisanie umowy o współpracy PKP z hiszpańskimi liniami kolejowymi, a także umowę o wymianie doświadczeń w korzystaniu z unijnych funduszy strukturalnych. W czwartek Donald Tusk oczekiwany jest w Paryżu na roboczym obiedzie w Pałacu Elizejskim, a później odleci do Berlina. W programie wszystkich spotkań dominować będzie temat kryzysu finansowego, a także przyszłość traktatu lizbońskiego i zmniejszenie emisji CO2. Polska, podobnie jak kilka innych państw, odwołała się od decyzji Komisji Europejskiej narzucającej drastyczne ograniczenia w tej dziedzinie. Rząd polski chce, by ograniczenia emisji dwutlenku węgla wprowadzać stopniowo. Warszawa obawia się bowiem, że gospodarka kraju czerpiącego energię elektryczną głównie z węgla może bardzo ucierpieć z powodu tych ograniczeń. A teraz pora na przegląd prasy. Przed mikrofonem Piotr Błoński i Piotr Rozochowicz.
Zapowiadany przyjazd Dmitrija Miedwiediewa na konferencję międzynarodową Vevian omawia korespondent Le Figaro w Moskwie, Fabrice Nodet-Langlois. Dokładnie w 2 miesiące po objęciu fotela prezydenta Rosji, następca Putina, który przez ten czas mnożył słowa krytyki pod adresem Zachodu, przybywa do Evian w nastroju bardziej ugodowym. Wszyscy potrzebujemy rzetelnych gwarancji bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania, oświadczył we wtorek Miedwiediew w przesłaniu wideo opublikowanym na stronie internetowej Kremla i zaopatrzonym na tę okoliczność w podpisy po angielsku. Stary system bezpieczeństwa wykazał swą całkowitą nieskuteczność. Istniejące porozumienia nie odzwierciedlają rzeczywistej dzisiejszej światowej sytuacji, czego dowodem wydarzenia w Iraku, Kosowie, Kaukazie czy Afganistanie, deklaruje Miedwiediew. To też zapowiada on, że przypomni ideę nowego traktatu o bezpieczeństwie w Europie, który przedstawił był w czerwcu w Berlinie. Idea ta nie znalazła jeszcze formy oficjalnej, ale według wtajemniczonego dyplomaty Moskwa miałaby zaproponować szczyt z udziałem szefów państw od Vancouver do Władywostoku. Przyjmijmy, że Miedwiediew ma na myśli kierunek od Vancouver ku wschodowi. Uczestnicy mieliby za zadanie opracowanie traktatu prawnie zobowiązującego. A chodziłoby o to, wyjaśnia ów dyplomata, by traktat ustanawiający kolektywne decyzje uniemożliwiał takie inicjatywy jak na przykład amerykańska tarcza antyrakietowa albo poszerzenie NATO. Moskwa opowiada się za formułą zaczerpniętą z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który stanowi, że napaść zbrojna na jednego z członków jest napaścią na wszystkich. Paryż, tak jak i cała Unia Europejska, czytamy dalej, odniosły się do tej inicjatywy sceptycznie. Wojna w Gruzji i nieproporcjonalna reakcja Moskwy nie nastawiły Zachodu przychylnie. Tym bardziej, że snując wizję działań kolektywnych, Moskwa nadal łatwo ucieka się do groźby. W braku rozsądnego dialogu zmuszeni będziemy do działań jednostronnych, mówił kilka tygodni temu Siergiej Ławrow. Miedwiediew zamierza także zachęcać Vevian do współpracy na rzecz opanowania kryzysu finansowego oraz wysyłać sygnały mające przywrócić zaufanie inwestorów zagranicznych. Ci bowiem, zniechęceni przez ciosy zadane przez Putina grupie przemysłu wydobywczego Meshel w lipcu, przez trudności stawiane w Rosji koncernowi British Petroleum, przez kryzys gruziński i wreszcie kryzys bankowy, wycofali z Rosji na przełomie sierpnia i września ogromne kapitały. Według rosyjskiego Ministerstwa Finansów 10 do 15 miliardów dolarów, według Financial Times 56 miliardów. Miedwiediew będzie wreszcie chciał pokazać Sarkoziemu, że uszanował porozumienie z 8 września o wycofaniu armii z Gruzji. Dziś ma ona opuścić 6 kolejnych posterunków. Wszelako obserwatorzy europejscy zostali wczoraj przejściowo zatrzymani przez nieznanych sprawców, których władze gruzińskie zakwalifikowały jako zbrojnych Osetyńców. Jeden z doradców prezydenta Rosji ostrzegł zaraz, że, cytuję, Unia Europejska będzie odpowiedzialna w razie jakichkolwiek prowokacji gruzińskich. Koniec cytatu. Prasa paryska rozpisuje się naturalnie również na temat kryzysu finansowego. Przybiera to dzisiaj dosyć ideologiczne oblicze. Le Figaro naigrawa się z socjalistów, pisząc, że na szczęście w dzisiejszej debacie Zgromadzenia Narodowego na temat kryzysu finansowego w imieniu każdej grupy politycznej przemawiać będzie tylko jeden mówca. Gdyby było inaczej, socjaliści pewnie by się między sobą pokłócili. Z kolei redakcja Libération skrzyknęła 17 przedstawicieli świata kultury, sztuki i intelektualistów, jakich przedstawia, którzy publikują swoje autorskie spojrzenie na kryzys. Można więc poczytać o konieczności oswojenia tego nieodpowiedzialnego zwierzęcia, jakim jest liberalizm, o podobieństwie do kryzysu wściekłych krów, o kryzysie kapitalizmu, który stracił kontakt z zasobami naturalnymi, a nawet o krzyczącym braku teorii rewolucyjnej. Myśli te nie wznoszą się zbyt wysoko, chyba chodzi tylko o to, by zamanifestować swą obecność po poprawnej stronie publicznej debaty, której wrzawa skutecznie tłumi niestety rzetelne rozumowanie.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Wysłanniczka Le Monde do Moskwy, Marie Jego, opisuje, jak to klan Władimira Putina ostrzy sobie zęby na Gazprom. Ten rosyjski gigant energetyczny coraz głośniej domaga się pomocy finansowej od państwa oraz, jak gdyby przy okazji, ceduje coraz więcej swych aktywów osobom bardzo zbliżonym do premiera Rosji. Wystarczy trochę pogrzebać w monopolistycznych praktykach Moskwy, tak jak to zrobili w wydanej ostatnio w Rosji książce Putin a Gazprom, Borys Niemcow i Władimir Milow, aby przekonać się, że akcje Gazpromu sprzedawane są po bardzo zaniżonych cenach wielu przyjaciołom lub znajomym Putina. I tak stary przyjaciel premiera Rosji z czasów, gdy ten ostatni pracował w Radzie Miejskiej Sankt Petersburga, niejaki Jurij Kowalczuk, jako założyciel Banku Rosja, o aktywach około 15 miliardów dolarów, za 1/10 rzeczywistej ceny wchłonął Gazprom Bank, Gazfond, petrochemiczny holding Sibur i firmę Gazprom Media. Bank Rosja jest także właścicielem spółki ubezpieczeniowej Sogaz, której wicedyrektorem jest Michał Putin, kuzyn premiera. Pojawia się także nazwisko niejakiego Michała Szołomowa, innego premierowego kuzyna. Jest on właścicielem prawie 4% akcji Banku Rosja i 12% Sogazu. Prasa rosyjska doniosła 2 września, że aktywa Gazpromu w sektorze budownictwa i robót publicznych przejął były trener Putina w judo, Arkadii Rotenberg. Wszyscy akcjonariusze tego czwartego petrochemicznego przedsiębiorstwa na świecie, dostarczającego ponad 1/4 gazu dla całej Europy, wraz z innymi rosyjskimi firmami petrochemicznymi, Rosneft, Lukoil i TNK BP, wystosowali do Putina list domagający się wobec światowego kryzysu dużego wsparcia finansowego od Moskwy. To właśnie Gazprom i Rosneft, dwaj giganci w rosyjskim przemyśle naftowym, są najbardziej zadłużeni w bankach zachodnich na odpowiednio 20 i 26 miliardów dolarów. Gazprom to po prostu państwo w państwie, pisze francuska dziennikarka w Le Monde. To witryna Rosji poza granicami kraju. Rosjanie i przywódcy Unii Europejskiej będą musieli o nim podyskutować podczas najbliższego szczytu energetycznego w Brukseli.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Epidemia otyłości nie oszczędza żadnego regionu na świecie. Zjawisko przybrało rozmiary katastrofy w Stanach Zjednoczonych, gdzie aż 55% społeczeństwa, 97 milionów osób cierpi na poważną nadwagę. Nie lepiej sytuacja wygląda w Meksyku, gdzie nadwagę ma 60% ludności i w Egipcie, który liczy 35% grubasów. Chorobliwa nadwaga stała się też w ostatnich latach zmartwieniem większości krajów Unii Europejskiej. Według najnowszych rachunków ponad połowa dorosłych mieszkańców Starego Kontynentu powinna podjąć rygorystyczną dietę i czym prędzej pozbyć się nadliczbowych kilogramów. Co gorsza, na otyłość cierpi coraz więcej małych Europejczyków. Jak wielokrotnie już podkreślał europejski komisarz zdrowia Marcos Cipriano, otyłe dzieci, a ich liczbę ocenia się dzisiaj w Europie na 22 miliony, wyrosną na otyłych dorosłych, zagrożonych całą masą dolegliwości. Nadciśnieniem, chorobami wieńcowymi, cukrzycą, uszkodzeniem wątroby, depresją i rozmaitymi formami raka. Według Światowej Organizacji Zdrowia w wielu krajach europejskich w ostatnich 30 latach liczba przypadków otyłości potroiła się. Stała się ona jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za przedwczesne zgony i przewlekłe choroby. Gdzie tkwi główna przyczyna tego niepokojącego zjawiska? Odpowiedź większości lekarzy jest jednoznaczna – w zbyt obfitym i tłustym jedzeniu oraz w braku aktywności fizycznej. W 1999 roku przeciętny Europejczyk konsumował dziennie 300 kalorii więcej niż w roku 70. Co trzeci obywatel Unii nie uprawia żadnego sportu, a większość Europejczyków spędza 5 godzin dziennie w pozycji siedzącej. Posłuchajmy, co o pladze otyłości myśli Pierre Ducon, lekarz dietetyk, autor książki Nie umiem schudnąć, wydanej nakładem Flammarion.
Jesteśmy wszyscy w stanie zależności, to jest, żyjemy w swego rodzaju akwarium, które sprawia, że tyjemy. Są ludzie, którzy dzięki swemu trybowi życia zachowują naturalnie pewną równowagę. Jest też jednak spora grupa innych, którzy gorzej znoszą obecne warunki egzystencji, którzy mają tendencję do uciekania w jedzenie. Postępują oni tak samo jak ci, którzy chronią się w alkohol lub leki przeciwko depresji. Jest to system podpórek psychicznych, z którymi nie umiemy sobie radzić. Przede wszystkim dlatego, że lekarze, którzy powinni się tym zajmować, są nieobecni, ponieważ uważają, że tycie nie jest chorobą i że staje się dopiero chorobą w stadium komplikacji. Otyłość jest pierwszą w historii epidemią, której źródłem nie jest zakażenie. Problem z pewnością wiąże się z naszą cywilizacją, która jest bardzo twarda, trudna, agresywna, stresująca. Jedzenie jest rodzajem środka uspokajającego.
System opieki lekarskiej nad ludźmi otyłymi jest zdecydowanie niewystarczający. Taki jest też jeden z wniosków raportu francuskiej misji parlamentarnej kierowanej przez posłankę UMP z regionu Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer. Raport opublikowany w tych dniach wysuwa 80 propozycji zapobiegania nadwadze i walki z zainstalowanymi już stanami otyłości. Autorzy raportu biją na alarm. Co drugi Francuz waży zbyt dużo, stan co szóstego kwalifikuje się jako otyłość. Ciągle mało jest jednak szpitali i lekarzy potrafiących stawić czoło tej patologii. Brak odpowiednich struktur, łóżek, stołów operacyjnych. Brak odpowiednio wykształconego personelu, nie tylko lekarzy, ale także dietetyków, pielęgniarek, wychowawców sportowych, którzy umieliby nie tylko zająć się komplikacjami zdrowotnymi spowodowanymi przez otyłość, ale także udzielić pomocy psychologicznej i nauczyć pacjenta, jaki styl życia przyjąć, by schudnąć i więcej nie tyć. Parlamentarna misja pani Boyer postuluje, by rok 2009 ogłoszono rokiem walki z otyłością, by w jego ramach opracowano program wczesnego wykrywania otyłości u dzieci, by do walki z epidemią włączyć przemysł spożywczy, medycynę pracy i media, które ciągle z upodobaniem reklamują produkty o dużej zawartości cukru i tłuszczu. Ważną rolę w batalii o zdrowie młodego pokolenia Europejczyków odgrywać też powinny szkolne stołówki, które otrzymały misję przyzwyczajania dzieci do jedzenia większej ilości warzyw i owoców. Do batalii o te produkty włączyła się w lipcu Komisja Europejska, która postanowiła przekazać europejskim szkołom na ich zakup w 2009-2010 roku 90 milionów euro rocznie. Posłowie europejscy uznali 8 października jednogłośnie, że suma ta winna zostać podniesiona do 500 milionów euro. Fundusz ten ma być uzupełniony przez fundusze państwowe tych krajów, które przyjęły program. Bo jak zauważa Marie-Jeanne Husset, redaktor naczelna pisma 60 milionów konsumentów, owoce i warzywa stały się dzisiaj dla wielu rodzin niedostępnym luksusem i jeśli dzieci nie otrzymają ich w szkole, często w ogóle nie będą znały ich smaku.
Od 70 do 80% tego, co dzisiaj jemy, jest pochodzenia przemysłowego. Spożywamy też o wiele więcej niż kiedyś produktów słodkich. W szczególności wśród dzieci wzrosła konsumpcja napojów schłodzonych. 30 lat temu moda ta rozszalała się w Stanach Zjednoczonych, a ponieważ my w Europie naśladujemy model amerykański z 20-25-letnim opóźnieniem, widzimy dzisiaj, jak ta moda przechodzi przez Francję, a z modą tą nieuchronnie wiąże się wzrost liczby osób otyłych. 50 lat temu wyróżnikiem zamożności była konsumpcja mięsa. Dzisiaj znakiem bogactwa i miejsca w społeczeństwie stała się konsumpcja warzyw i owoców. Jest to bardzo symptomatyczne.
C'est la consommation de fruits et légumes, c'est quand même extrêmement révélateur.
RFI, Radio France Internationale.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Gdy przed 2 laty ukazała się antologia madrygałów Monteverdiego, gdzie w paru utworach wystąpił Rolando Villazón, rozgorzała polemika. Obrońcy jedynie słusznego stylu śpiewania tej muzyki zarzucili tenorowi rozchełstaną ekspresję godną Pucciniego, a nie Monteverdiego, którego ich zdaniem śpiewać należy ze szlachetną powściągliwością. Byłem dokładnie przeciwnego zdania, twierdząc, że ta muzyka nie dość, że współczesna szekspirowskiemu barbarzyństwu, to jeszcze włoska najeżona harmonicznym zuchwalstwem, traktująca o wielkich namiętnościach, niesie w sobie rozbuchaną ekspresję i to na 2 płaszczyznach tekstowej i muzycznej. A zakładanie jej wyrazowego pasa cnoty to zbrodnia. Emanuela Imo publikowała właśnie kolejną płytę z tym repertuarem, tym razem sięgając także po innych kompozytorów, a Virgin zafundował jej iście gwiazdorską obsadę. 11 śpiewaków od Nathalie Dessay po jej męża Laurenta Nauriego z Patricją Cioffi, Joyce DiDonato i na szczęście Villazónem po drodze. Płyta nosi tytuł Lamenti. Przedstawia obok Boskiego Klaudia dzieła Carissimiego, Czestiego, Cavallego, Landiego i Barbary Strozzi i jest oczywiście dość nierówna. Na szczytach Villazón, rzecz prosta, we wspaniałym monologu Zegista. Cavallego nade wszystko zaś w kusej stroniczce z Orfeusza Monteverdiego, którego powinien on czym prędzej nagrać w całości, bo tak go nie śpiewał nikt i nigdy przedtem, a do tego rola idealnie leży mu w głosie, pozwalając zapomnieć o wszystkich przejściowych, miejmy nadzieję, kłopotach wokalnych. W cudownym lamencie Marii Stuart Carissimiego Patricia Cioffi imponuje wirtuozerią, ale niestety razi kiepską dykcją, co w tym repertuarze jest niewybaczalne. Philippe Żałski pięknie wokalizuje, Nathalie Dessay w dobrym towarzystwie całkiem dobrze śpiewa genialny lament nimfy z 8 księgi madrygałów Monteverdiego, a fiński tenor Topi Lehtipuu pokazuje, jak pięknie się rozwija w lamencie Eneasza z Dydony Cavallego. Szkoda, że w samym środku płyty tkwi próżnia doskonała w postaci słynnego lamentu Ariadny Monteverdiego, gdzie bardzo ładnie śpiewająca, lecz anonimowa Véronique Jeans spotyka korepetytorkę doskonałą, jaką jest Emmanuel Aim, a suma zer daje 0. A przecież jest w obsadzie artystka, która mogła tu dokonać cudów. To Joyce DiDonato, znakomicie śpiewająca pożegnalny lament Oktawii z koronacji Popei. Towarzyszy jej Le Concert d'Astrée z Emmanuel Aim przy klawesynie.
Dio patria, ave Maria.
Radio du Monde.
Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Nowy dyrektor Teatru de la Ville, Emmanuel de Marcimota, rozpoczął sezon nietypowo, albowiem zaprosił do siebie w ramach festiwalu jesiennego znanego twórcę belgijskiego Guy Cassiersa. Pokazał on 3 spektakle w języku flamandzkim: Mephisto Forever, Wolfskers i Atropa Zemsta Pokoju, których tematykę zdradza sam tytuł – Tryptyk Władzy. Rzecz jest o tym, jak władza uwodzi, jak zatruwa swym zabójczym jadem i jak wraz ze swymi najwierniejszymi wyznawcami kona, pociągając za sobą nowe, niewinne ofiary. Guy Cassiers pochodzi z Antwerpii, gdzie urodził się w roku 1960. W roku 2006 objął dyrekcję tamtejszego teatru Tonil Huls. Zbiegło się to z nasileniem nacjonalizmu w Belgii i wysoką wygraną skrajnie prawicowej partii Vlaams Belang w wyborach samorządowych. Reżyser i jego aktorzy odpowiedzieli na ówczesne wydarzenia spektaklem Mephisto Forever. Tekst oparty został na powieści Klausa Manna, Mephisto, wydanej po raz pierwszy w Amsterdamie w roku 1936. Realizacja Ariane Mnuszkina, potem sukces ekranizacji Sztwana Szabo z fascynującym Klausem Marią Brandauerem złamały powojenny wieloletni zakaz publikacji powieści. Spektakl Cassiersa w adaptacji Toma Lanua ukazuje na przykładzie kolaboracji aktora Gustawa Gründensa z nazistami w granicę wewnętrznego oporu, poza którą zaczyna się współpraca ze zbrodniczym reżimem. Niepostrzeżenie pod pozorami politycznej przemyślności zło zaczyna od środka deprawować tych, którzy sądzą, że z nim walczą. Biel, zanim stanie się czernią, przybiera wszelkie odcienie szarości, które dalej nazywa bielą. Spektakl ten gościł na festiwalu w Awinionie w roku 2007, gdzie zdobył niekwestionowany sukces. Drugim spektaklem jest Wolfskers. Tytuł spektaklu oznacza po flamandzku wilcze ziele. Cassiers oparł go na motywach 3 filmów rosyjskiego twórcy Aleksandra Sokurowa: Moloch, Cielec i Słońce, powstałych według scenariusza Jurija Rabowa. Podobnie jak Sokurow, Cassiers dekonstruuje struktury władzy, która stała się zbrodnią. Na przykładzie 3 dyktatorów są to Lenin, Hitler i japoński cesarz Hirohito. Lenina cierpiącego na syfilis w swej posiadłości w Gorkach Leninowskich pod Moskwą odwiedza Stalin, przed którego żarłoczną rządzą władzy stary przywódca próbuje ostrzec towarzyszy na próżno. Stalin odciął telefon i wszelkie możliwości komunikacji, spokojnie czeka na śmierć swego mistrza. W towarzystwie Hitlera, Ewy Braun i najbliższego otoczenia Führera w Alpach Bawarskich czekamy na przybycie głównego architekta reżimu i ministra ekonomii wojny Alberta Speera. Pomiędzy chimerycznymi snami o potędze Germanii a doniesieniami z frontu wojna przybiera niebezpieczny zakręt. Rozum ulega snom, dyktator nie widzi, że jego koniec się rozpoczął. Trzeci z bohaterów to Hirohito, oczekujący w swym bunkrze na przybycie Amerykanów. Bóg, który ściągnął na swój naród wybuch bomby atomowej, zmuszony został, by stać się człowiekiem. Atropa, tytuł trzeciego spektaklu, oznacza tę samą trującą roślinę, która wydała owoce. Atropa belladonna to łacińska nazwa wilczej jagody, inaczej pokrzyku. Tu Guy Cassiers i Tom Lanois wrócili do mitów greckich i wojny trojańskiej. Greckich wodzów reprezentuje Agamemnon, składający własną córkę Ifigenię w ofierze bogom za pomyślność wiatrów. Wojska wyruszają, Klitemnestra przygotowuje zemstę. Bohaterkami sztuki są kobiety, wspomniana Ifigenia i jej matka Klitemnestra, królowa Troi Hekuba i jej synowa Andromacha, wdowa po Hektorze, piękna Helena, siostra Klitemnestry i oszalała wieszczka Kassandra, córka Hekuby. Są bezsilnymi świadkami wydarzeń. Trojanki przywiezione zostają jako zdobycz wojenna do Myken, gdzie jedna po drugiej proszą Klitemnestrę, by pomogła im zmyć hańbę i zginąć. Ofiary mszczą się na swym zwycięzcy w jedyny dostępny mi sposób, ponosząc śmierć z wyboru. Samobójstwo kobiet czyni z greckiego wodza przestępcę i obnaża pseudohumanistyczny charakter jego misji. trzeciej części tryptyku najwyraźniej dochodzi do głosu polityczne przesłanie. Twórcy włożyli w usta Agamemnona fragmenty wypowiedzi George'a W. Busha i Ronalda Rumsfelda o szoku cywilizacji. Doraźność polityczna zapełniła brak wewnętrznej przestrzeni spektaklu. I tu jest właśnie pies pogrzebany. Tryptyk władzy to niewątpliwie ogromne przedsięwzięcie teatralne i niezwykle nośne. Mam jednak wrażenie, że apetyt reżysera rósł w miarę jedzenia. Cassiers nawarstwia przytłaczającą duszną atmosferę, w jakiej poruszają się jego bohaterowie. Nie waha się oryginalnie wykorzystywać kamer i malować scenografii ruchomymi obrazami. Użycie mikrofonów przybliża grę aktorów, tworzy intymny kontakt z widownią, stajemy w samym centrum problemu. Tam jednak, gdzie zabrakło dramatycznej materii, a pozostał jedynie tekst, tony tekstu, odczuwamy niedosyt. Jak powiedział w jednym z wywiadów francuski dramaturg rumuńskiego pochodzenia Matei Wiśniek, w teatrze przesłanie pozbawione silnej emocji nie przekracza rampy, nie dociera do serca widza, umiera zapomniane. Oby przesłanie tryptyku władzy Guy Cassiersa przekroczyło niedostatki dramaturgiczne i dotarło do głów i serc publiczności Teatru de la Ville.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
No i mamy kolejny salon dla przyszłych nowożeńców. Salon weselny od 10 do 12 października w Espace Champéret. 3 dni, w czasie których 140 wystawców przedstawi swoje propozycje, jak zorganizować to wielkie wydarzenie tak, aby pozostało w pamięci zarówno jego głównych bohaterów, jak i rodziny i zaproszonych gości. Są oczywiście różne sposoby wpisywania na stałe do pamięci takich uroczystości. Można na przykład rzucić tortem w nielubianego wujka albo przydeptać suknią balową złośliwej cioci. Odradzamy jednak tak prostackie metody i proponujemy wpisywanie pozytywne. Jak najłatwiej uzyskać taki wpis? No oczywiście organizując ślub i wesele z wielką pompą, tym bardziej, że ostatnio jest to w modzie. A więc dla tych, którym zależy na tak zwanej opinii publicznej, to niemal społeczny obowiązek. Luksusowe limuzyny, zaprzęgi konne, srebrne, a może i pozłacane sztućce i kryształy na stołach. Bardzo ważna dekoracja kwiatowa. O strojach państwa młodych, druhen i drużbów już nawet nie trzeba wspominać. Nadzwyczajnie ważne jest pierwsze wrażenie, a więc zaproszenia tylko na bardzo eleganckich papierach. To wszystko i jeszcze wiele innych ofert znajdziecie państwo na salonie weselnym. Nie brak tam również propozycji dodatkowych atrakcji, na przykład wypisywania wiadomości typu kocham Lolę w przestworzach oraz najróżniejszych i w najróżniejszych cenach podróży poślubnych. W tym samym miejscu i prawie w tym samym czasie, 11 i 12 października, mamy CD-Sk, salon dla wielbicieli i kolekcjonerów płyt. To znakomita okazja, żeby znaleźć niedostępną na rynku płytę, uzupełnić swoją kolekcję albo sprzedać już niechciane egzemplarze. Można tu znaleźć wszystko. I złote płyty, i unikalne egzemplarze, i stare płyty winylowe. Na targach obecni są eksperci, którzy pomogą rozstrzygnąć kwestie sporne. Również dla kolekcjonerów przeznaczony jest salon numizmatyczny, który odbędzie się 11 października w Pałacu Brongniart, czyli budynku paryskiej giełdy. I tu również można skorzystać z pomocy ekspertów. Od 10 do 12 października w podparyskiej miejscowości Pontoise mamy salon twórczych pracowni Créatelier. Jest to znakomita okazja rozpoczęcia twórczej działalności. Salon jest niewielki, będzie na nim zaledwie około 60 wystawców, ale w zamian za rozmach oferuje rodzinną atmosferę, dobrą informację i podmiotowe podejście do klienta. Poszczególne standy, pracownie będą przedstawiały swoją działalność niewielkim grupom, dzięki czemu każdy zainteresowany będzie miał szansę zapytać o to, czego nie wie lub nie rozumie. Będą tam pokazy dla majsterkowiczów, dla domowych kreatorów mody, kreatywnych kucharzy, adeptów sztuk pięknych i różnych rzemiosł. Tam dowiedzą się nie tylko, co można zrobić własnymi rękami, ale również jak to zrobić etap po etapie. Potem to już tylko kwestia złapania bakcyla. Szczególną uwagę poświęca się na tych targach dzieciom, bo to w nich cała nadzieja i wiadomo, że czym skorupka za młodu nasiąknie. Na zakończenie jeszcze dwa słowa o spotkaniach zawodowych. Oba odbędą się 14 października w paryskim Pałacu Kongresowym przy Porte-Maillot. Pierwsze to Focus RH, czyli salon przeznaczony dla pracowników lub przyszłych pracowników kadr. Międzynarodowe wymiany są bardzo konstruktywne, ale stawiają nowe wyzwania pracownikom kadr. Coraz bardziej muszą oni również uważać na to, aby nie zostać oskarżonym o dyskryminację. Wprawdzie we Francji jeszcze ciągle można nie przyjąć do pracy kogoś, ponieważ jest niewystarczająco młody, ale można mieć nadzieję, że to się zmieni. I Europa pójdzie w ślady Stanów Zjednoczonych, gdzie bez mrugnięcia okiem trzeba przyjmować osobników do 72 roku życia, jeśli tylko spełniają warunki. Drugi salon zawodowy, Focus CO, dotyczy stanowisk komercjalnych w przedsiębiorstwach, czyli tych, którzy nawiązują kontakty, szukają odbiorców, negocjują. Obecnie znaczna część tych czynności odbywa się za pośrednictwem internetu, co ma swoje dobre i złe strony, a jedną z tych złych jest zalewanie naszych konsumentów skrzynek e-mailowych tysiącami propozycji, z których prawie nigdy nie korzystamy. I miejmy nadzieję, że takie spotkania jak Focus CO przyczynią się do zmian na lepsze.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku. Książki i autorzy.
Krzysztof Rutkowski.
Co to znaczy, że jestem współczesny? Czym jest współczesność? Taki tytuł nosi najnowsza, niewielka objętościowo, ale wielka duchem, książka Giorgio Agambena, która zawiera wykład inauguracyjny seminarium z filozofii teoretycznej w latach 2005-2006 na Uniwersytecie Wenecji. Wersja włoska i francuska książki wykładu pojawiły się równocześnie w Paryżu i w Rzymie. Rozważania, co to znaczy współczesność i co to znaczy, że jestem współczesny, Giorgio Agamben rozpoczął od przypomnienia Rolanda Bartha, który w wykładach poświęconych Nietzschemu w Collège de France powiedział tak: współczesny jest niewczesny. Barth myślał o niewczesnych rozważaniach. W roku 1874 Friedrich Nietzsche, młody i obiecujący filolog klasyczny, pracujący potąd wyłącznie nad tekstami greckimi, który dwa lata wcześniej zdobył piorunującą sławę książką Narodziny tragedii, opublikował niewczesne rozważania, w których dokonał obrachunku ze swą epoką i pisał o teraźniejszości. Nietzsche rozważał konieczność niebycia w fazie, by zrozumieć teraźniejszość. Ten, kto naprawdę zanurzony jest w teraz, ten, kto jest naprawdę współczesny, pozostaje od teraz nieco odklejony i w tym sensie jest niewczesny, ale właśnie dzięki swej anachroniczności, dzięki odsunięciu od, jest bardziej od innych zdolny pochwycić swój czas. Nie znaczy to wcale, że taki osobnik żyje w innym świecie, umiera z nostalgii i odcina się od współczesnych wydarzeń. To znaczy tylko tyle, że współczesność przeżywa mocno i dogłębnie ten, kto zanurza się w teraźniejszość z przesunięciem, chociaż o niewidzialną odrobinę. Te osoby, które utożsamiają się najzupełniej ze swą epoką, pogrążają się docna we współczesności i żyją tylko w teraz, na przykład zawodowi politycy, nie dostrzegają współczesności, bo nie mogą jej dostrzec, a przez to nie wiedzą wiele ani o przeszłości, ani o przyszłości. Nie mają o co zaczepić spojrzenia. Współczesnym jest ten, kto mierzy spojrzeniem swój czas, by widzieć w nim nie światło, lecz ciemność. Wszystkie czasy, po wszystkie czasy są ciemne dla tych, którzy są współcześni. Współczesnym jest zatem ten, kto potrafi widzieć ciemność. Współczesnym jest ten, kto potrafi pisać, zanurzywszy pióro w czarnej nocy teraz. Co to jednak znaczy widzieć ciemności, postrzegać mrok? Neurofizjolodzy powiadają, że ciemność, którą widzimy przed oczami, kiedy znajdziemy się w ciemnym pomieszczeniu lub kiedy zamkniemy oczy, jest wytworem komórek znajdujących się na peryferiach siatkówki, które nazywają się właśnie off cells. Brak światła owe komórki uaktywnia, powodując, że wytwarzają one szczególną wizję, szczególne widzenie, że widzimy ciemność. A zatem ciemność nie jest zwyczajnym brakiem światła, czymś w rodzaju niewidzenia, lecz wytworem siatkówki, kreacją. W odniesieniu do mroków kryjących się we współczesności powiedzieć zaś można, że ich postrzeganie nie jest bezwładne lub pasywne, lecz wymaga szczególnej aktywności polegającej na neutralizacji blasku epoki, blichtru epoki, by odkryć w takiej jasności ciemność. Współczesnym jest tylko ten, kto nie daje się oślepić blaskiem wieku i potrafi uchwycić w nim strefę cienia, ich mroczną intymność. Ale takie wyjaśnienie nie wystarcza, bo właściwie po co to robić? Po co uwidaczniać ciemności w rozświetlonym teraz? Czyżby ciemność była czymś innym niż doświadczeniem bez imienia, doświadczeniem wrogim i z definicji nieprzenikalnym, czymś, co nas nie gnębi nadmiernie, a więc i nie obchodzi? Wręcz przeciwnie, powiada Agamben, obchodzi i to zasadniczo. Współczesnym jest ten, kto postrzega ciemność swej epoki jako sprawę w najwyższym stopniu go obchodzącą, nieustannie czyhającą, jako coś, co znacznie mocniej niż wszystkie światła razem wzięte zwraca się ku niemu. Współczesnym jest ten, kto uderza i kogo uderza prosto w twarz wiązka ciemności bijąca z teraz. Kiedy unosimy głowę ku nocnemu niebu, by patrzeć w błyszczące gwiazdy, zapominamy, że świecą one wśród ciemności. Tym bardziej świecą im niebo czarniejsze. Gwiazdy świecą na tle ciemnego nieba. Ciemność gwarantuje świecenie. Tak twierdzą astrofizycy, uczeni, którym w zasadzie można ufać, bo prawdziwi astrofizycy nie mogą nie być poetami z rodu Orfeusza. Astrofizycy powiadają, że ciemność nieba jest w istocie jasnością, która do nas nie dotarła. Wszechświat znajduje się w bezustannym ruchu, w ciągłym powstawaniu i ginięciu. Ogromnie odległe galaktyki oddalają się od nas prędkością tak wielką, że ich światło do nas nie dobiega. To, co postrzegamy jako ciemność na niebie, jest w istocie światłem, które pędzi w naszą stronę, ale nie może do nas dotrzeć, ponieważ galaktyki, które owym światłem świecą, oddalają się od nas prędkością znacznie większą niż prędkość światła. Zobaczyć w ciemnościach teraz, zobaczyć w ciemnościach światło, które stara się do nas przebić, ale nie może. Oto zadanie tego, kto pragnie pojąć współczesność. Zobaczyć to światło w ciemnościach, czyli poczuć jego obecność w mroku, znaczy być odważnym, znaczy być czujnym, znaczy pojąć swój czas. Pojąć swój czas i swoje miejsce w świecie mrocznym, lecz przepełnionym światłem dobijającym się do istnienia. Jasność pod ciemnością nie jest ciemnym świecidłem złych mocy, lecz obecnością niegdyś w teraz. Jest wyzwaniem dla czytelnika współczesnego. W tej ciemności czytelnik współczesny postrzega jasność skierowaną ku nam, choć oddalającą się bez końca. Ten, kto pragnie zrozumieć współczesność, jest jak kochanek, który umawia się wytęskniony na randkę, na którą z pewnością nie przyjdzie. Jest dobrym przykładem szczególnego doświadczenia, które zwiemy współczesnością. Moda wprowadza w czas szczególną nieciągłość. Dzieli czas na bycie modnym i bycie niemodnym. Ta cezura jest natychmiast wychwytywalna przez tych, którzy wychwytywaniem jej pozostają zainteresowani. Jednocześnie jej wychwycenie świadczy, że wychwytujący sami są modni. Jeśli jednak chcemy ową cezurę osadzić chronologicznie, to okazuje się, że nie sposób tego zrobić. Wszelkie teraz mody, chwila jej istoczenia pozostaje zegarowo nienamierzalna. Owo teraz jest może chwilą, kiedy stylista rysuje, wyznacza niuans, kiedy kreśli nowy styl przyodziewku? Czy też owo teraz pojawia się, gdy powstaje gotowy projekt, a może wtedy, kiedy krawiec stroi i uszyje prototyp? Czy może ta chwila następuje wtedy, kiedy przyodziewek założą osoby istniejące tylko i wyłącznie modnie i z tego samego powodu nigdy nie istniejące w pełni, czyli modelki? Czy też teraz mody wybija wtedy, kiedy bycie modnym potwierdzają osobnicy z krwi i kości? I kości kupując przyodziewek, a nie tylko modelki. Ofiary poświęcone na ołtarzu Boga pozbawionego twarzy. Czas bycia modnym wyznacza nieuchwytna granica pomiędzy jeszcze nie i już po. Niewykluczone, że należy zawierzyć filozofom twierdzącym, że moda, przynajmniej w naszej kulturze, jest teologiczną sygnaturą przyodziewku Adama i Ewy, którzy popełniwszy grzech pierworodny, odkryli swą nagość i musieli się przesłonić pojedynczym liściem lub przepaskami misternie utrefionymi z liści figowca. Tak twierdzą niektórzy filozofowie i artyści. Ale geneza ludzkiej odzieży nie jest roślinna, lecz zwierzęca. Pochodzi ona przecież z Biblii. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich, czytamy w Księdze Rodzaju. Pan był pierwszym krawcem i wymyślił modę. Nie bez powodu we francuszczyźnie słowo créateur oznacza zarówno stwórcę, jak i twórcę przyodziewku, czyli dyktatora mody. Współczesność wpisuje się w teraz, wskazując na to, co w nim archaiczne. Współczesnym jest ten, kto dostrzega w rzeczach najnowocześniejszych i najnowszych wskazówki pochodzące z niegdyś, z archaiczną sygnaturę. Archaizmy i archaizm znaczy bliski arche, czyli początku. Historycy sztuki i historycy literatury wiedzą, że pomiędzy tym, co archaiczne i tym, co współczesne, zachodzi tajemny związek. Nie tylko dlatego, że najbardziej archaiczne formy szczególnie teraz fascynują, lecz przede wszystkim dlatego, że klucz do współczesności jest ukryty w niepamięci i w prehistorii. Teraźniejszość nie jest niczym innym niż nieprzeżytą cząstką dotychczas przeżytego, cząstką, do której dotychczas nie udało się dotrzeć ze względu na masywność przeżytego lub jej ogromny ciężar traumatyczny. Człowiek współczesny z uwagą szuka nieprzeżytego. Być współczesnym znaczy powrócić do teraźniejszości, w której jeszcze nas nigdy nie było.
W języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. Trentième.
Miałem wypadek i Nadia wszystko nagrała. Idę się pożegnać z Mariąż. Będzie mi jej brakowało. Będzie można pogadać. Bonsoir, Mariange.
Là, vous voulez me parler?
Vous voulez?
Mais oui. Je veux, tu veux, vous voulez. C'est le verbe vouloir.
Ah, czasownik vouloir. To chcieć.
Qu'est-ce qu'il y a, mon petit?
Mariange, je vais à l'hôtel de la paix, à Bastille.
Mais c'est loin. Pourquoi?
Mariange, le réseau.
Le réseau? Vous prenez un whisky?
Jeszcze raz pozbieram wszystko do kupy i opowiem Mariąż. Może ona będzie mogła mi pomóc. Po pierwsze, magnetofon Nadii nie powinien znaleźć się w moich rękach.
C'est le baladeur de Nadia. Allez, donne.
Jean-Pierre chce go zdobyć. Tam jest jakiś dowód.
Et santé. Bon alors.
Le Walkman n'est pas pour moi. Il est pour Jean-Pierre.
Vous êtes sûr? Attendez, j'ai un client.
Mariąż nie rozumie, a przecież to proste. Jadę dalej. Po drugie, Nadia i Jean-Pierre są zamieszani w sprawę szkatułki.
On commence ensemble, on finit ensemble.
A w tych nagraniach jest wiadomość dla Jean-Pierre'a, nie dla mnie. Wciągnęła mnie w tę aferę.
Alors?
Nadia est avec Jean-Pierre. Il lui dit, on finit ensemble. Et il parle de bague. Le coffret.
Mais non, mon petit, ce n'est pas possible. Nadia n'est pas coupable.
Pourquoi?
Mais parce que le baladeur est pour vous.
Mais non! Jean-Pierre est son fiancé. Nadia, c'est Carmen. Pam, 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 pam. Si je t'aime, prends garde à toi.
C'est bizarre.
Marie-Ange widzi to wszystko inaczej i nie zgadza się ze mną. Po trzecie, miałem wypadek.
Lucas, ne bouge pas. Ça va? C'est à tête.
Clochard Gérard był jego świadkiem i wtedy straciłem pamięć.
Oh, Dieu! Alors, ça va la tête?
Et voilà, encore un verre. Lucas, ça ne va pas votre histoire.
Ah bon? Mais Marie-Ange, voici une carte de Nadia.
Tiens, tiens, pas un mot. Votre Nadia, elle a bien un secret, mais avec vous. Le baladeur avec la preuve, l'argent, c'est pour vous.
La preuve?
Le baladeur, c'est pour expliquer quelque chose.
Marie-Ange ma chyba rację. Skoro Nadia zostawiła mi magnetofon z dowodem, to nie może być jej wina. Czegoś nie łapię. Muszę raz jeszcze wszystko przesłuchać, a Marie-Ange mi pomoże. Marie-Ange, le Walkman, c'est notre secret, d'accord?
D'accord, Lucas.
Merci, Marie-Ange. À bientôt.
Faites attention, mon petit.
À suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Sienkiewicza w polskiej wersji.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę. Anna Bernhardt. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.